Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu. Łukasz Kaźmierczak. Wielokrotnie w ostatnim czasie wspominaliśmy na naszej antenie o kryzysie powołań, który dotyka polski Kościół. Wiele wskazuje na to, że przechodzimy do kolejnej fazy tego procesu. W dzisiejszej audycji o przymiarkach do łączenia seminariów. Będziemy także mówić o programie Kościoła na Nowy Rok Duszpasterski, który ma być próbą znalezienia recepty na wspomniany kryzys. Odwiedzimy także pewien niezwykły kościół nazywany Perłą Północnej Wielkopolski. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Kiedy obecny prymas polski arcybiskup Wojciech Polak rozpoczynał pierwszy rok studiów w Wyższym Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie, na pierwszym roku było 49 kleryków, a skończyło 25. Obecnie na pierwszym roku w Gnieźnie jest zaledwie 3 kleryków, a w całym seminarium prymasowskim na wszystkich poziomach jest ich jedynie 18. Co dalej z ponad 400-letnią uczelnią? Będą zmiany, zapowiada rektor.
Powiedzmy sobie szczerze, kto by z młodych ludzi chciał być tak bity jak dzisiaj księża? Tak krytykowany jak księża?
Mówi autor badań o powołaniach kapłańskich w Polsce, rektor Papieskiego Uniwersytetu z Warszawy, ksiądz profesor Krzysztof Pawlina.
A oni pomimo tego, że widzą, jak się podrywa autorytet społeczny księży, czują wewnętrzną potrzebę służenia Bogu i oni idą.
Jednak kandydatów na księży do prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie przychodzi coraz mniej, zauważa prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
Mamy 3 kleryków, którzy z roku propedeutycznego wrócili i w tym roku będą rozpoczynać pierwszy rok studiów. Był w zeszłym roku tylko 1. To jest oczywiście liczba bardzo zmniejszona niż w poprzednich latach. Modlimy się, żeby tych powołań było oczywiście więcej.
Na wszystkich poziomach nauczania Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie jest obecnie zaledwie 18 kleryków, dlatego uczelnia rozważa różne warianty, mówi rektor ksiądz Przemysław Kwiatkowski.
Mogę powiedzieć tak, że ten rok jest dla nas takim rokiem decyzji, szukania i przygotowujemy się do na pewno takiej ściślejszej współpracy z innymi seminariami. Nie jesteśmy jedynym seminarium na takiej mapie w Polsce. Czy to będzie seminarium w Poznaniu, czy to będzie być może ktoś inny w ośrodku tutaj u nas w Gnieźnie, to decyzje w najbliższych miesiącach zostaną podjęte, ale tak, jak większość seminariów w Polsce, zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób współpracować i jednoczyć siły, tak.
Łączenie seminariów duchownych w Polsce to już fakt, przyznaje prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
Jak już wiemy, w tym roku, jak chociażby Legnica, Świdnica czy inne, w których seminaria będą łączone z Wrocławiem, się wiąże także z malejącą liczbą kandydatów, spadającą liczbą powołań. To widzimy. Mamy 3 kleryków, którzy z roku propedeutycznego wrócili i w tym roku będą rozpoczynać pierwszy rok studiów. Jest ich więcej, bo był w zeszłym roku tylko 1. To jest oczywiście liczba bardzo zmniejszona niż w poprzednich latach. Modlimy się, żeby tych powołań było oczywiście więcej.
Kiedy mówimy o takim łączeniu seminariów, to tak naprawdę instytucje w danych diecezjach pozostają i klerycy muszą mieć taki kontakt z własną diecezją, ale tę formację w większej części odbywają na przykład właśnie w większym ośrodku. I tak jest też we Wrocławiu. Nasza współpraca z innymi ośrodkami to też nie jest żadna nowość, dlatego że to już kolejny rok, jak na takim etapie w podstawowym seminarium, na takim roku propedeutycznym, my współpracujemy już jako 4 diecezje, a więc Gniezno, Poznań, Kalisz i Bydgoszcz. A teraz będzie kwestia tego, czy dalej i w jakim układzie będziemy ją kontynuować.
Ludzie, którzy chcą być księżmi, którzy chcą służyć Bogu i drugiemu człowiekowi, to są z reguły ludzie ideowi. A i z drugiej strony to są ludzie głęboko wierzący. To są ludzie, którzy chcą komuś dać swoje życie. Pięknie, że są tacy ludzie wśród młodych ludzi, którzy nie dla siebie chcą żyć, tylko dla innych. Natomiast oczywiście są pewne zmiany, które następują, tak jak w każdym pokoleniu. Przecież 20 lat to jest młode, właściwie jest nowe pokolenie. Co do pochodzenia, dużo młodych ludzi przychodzi już po studiach. 8% to są studenci już ze stopniem magisterskim. Ponad 30% ma za sobą jakieś doświadczenie studiów pierwszego czy drugiego stopnia albo pracy zawodowej. I przeciętny kandydat do kapłaństwa ma około 30 lat.
Jak wygląda właśnie teraz nabór tegoroczny?
W tym roku u nas formację na roku propedeutycznym rozpoczęło 3 kleryków i łącznie jest ich 18 w całym seminarium. Jesteśmy jednym ze średnich seminariów w Polsce, dlatego że łącznie w Polsce w tym roku taką formację rozpoczęło niespełna 340. Mówimy tu o wszystkich seminariach diecezjalnych i zakonnych, a łączna liczba kleryków w Polsce to dzisiaj jest mniej niż 2000.
Jak ksiądz rektor tłumaczy takie obniżenie powołań?
Tak, to jest nie tylko kwestia tego chęci, pragnienia, potrzeby, także zdolności odpowiedzenia na to, a więc i takiej wewnętrznej decyzji tych młodych ludzi. Myślę, że ona ma bardzo wiele powodów, to znaczy związana jest zarówno z przemianami kulturowymi, czy wręcz cywilizacyjnymi, w jakich dzisiaj żyjemy. Jest z tym, jak młode pokolenie dzisiaj przeżywa wiarę i odniesienie do Boga i potrzebę takiej religijności, jak ją odczuwają, a jak ją przeżywają. Dalej na pewno jest to też, jak my jako Kościół potrafimy im towarzyszyć. A po czwarte, czy nasze świadectwo, jak i ludzi wierzących, jako duchownych w Kościele, jest pociągające i przekonujące. A więc są takie argumenty niezależne od nas, ale są też takie, na które mamy zdecydowany wpływ.
Czy na kryzys powołań mogą mieć te ostatnie skandale obyczajowe w Kościele?
Ale z pewnością, to znaczy one wpływają już nie tylko na sam kryzys powołań, one wpływają z pewnością też na kleryków, którzy dzisiaj są w seminarium. Ja ośmielę się powiedzieć, że wielu z nich w pewnych kwestiach życia, także życia Kościoła, jest o wiele bardziej świadomych niż świadomy byłem ja, wstępując do seminarium 23 lata temu. Cała ta sytuacja z pewnością wpływa. Mam nadzieję, że pomoże nam też odpowiedzialnie dalej żyć w Kościele, o niego dbać, tak jak Pan Bóg tego pragnie.
Nie zabraknie księży w Polsce?
Pan Bóg to wie, bo scenariusze mogą być takie, tak jak rozmawiamy w tej chwili. Jest nas kilkudziesięciu kleryków. Za chwilkę może być kilkunastu. W przyszłym roku może być kilku. To znaczy wszystkie te rzeczywistości mogą przyjść. Kościół jest Boży, a postawił nas Pan Bóg tutaj po to, znowu, z Jego łaską wiary, z naszym rozumem, rękami do pracy, żebyśmy wychodzili naprzeciw tym sytuacjom.
W Poznańskim Wyższym Seminarium Duchownym są już klerycy z Bydgoszczy, Kalisza i oczywiście z Poznania. Z kolei w Kaliszu cztery ośrodki z Gniezna, Poznania, Kalisza i Bydgoszczy przygotowują przyszłych kleryków na tak zwanym roku propedeutycznym, który poprzedza pierwszy rok seminarium duchownego. Już niedługo, w pierwszą niedzielę Adwentu, rozpocznie się nowy rok liturgiczny. W minionym tygodniu Konferencja Episkopatu Polski przedstawiła program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2022-2023 pod hasłem Wierzę w Kościół Chrystusowy. Szczegóły w materiale Beaty Sylwestrzak.
Program duszpasterski, on się rozpoczyna pierwszą niedzielą Adwentu i stąd początek jego realizacji właśnie w Adwencie, a kończy niedzielą Chrystusa Króla roku następnego. Ksiądz Waldemar Musioł, sekretarz Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, biskup nominat pomocniczy diecezji opolskiej. Wszystkie te cele i założenia są do realizacji przez przynajmniej 12 miesięcy. Aczkolwiek sam temat roku duszpasterskiego Wierzę w Kościół Chrystusowy i sam zamiar budzenia wiary w Kościół, przywracania też zaufania do Kościoła, jest to proces, który na pewno nie da się zamknąć w 12 miesięcy. Jest to proces, który dla wiernego trwa całe życie, a zwłaszcza dla tych, którzy są pogubieni, wątpiący, którzy stawiają pytania, szukają odpowiedzi. Zapewne damy im tyle czasu, ile potrzeba. Chcemy w duchu synodalnym z nimi rozmawiać, na ich pytania odpowiadać, ich poszukiwaniom w jakiś sposób zadośćuczynić.
A czy potrzebujemy wierzyć w Kościół Chrystusowy, czy nie wystarczy wierzyć jedynie w Chrystusa?
Potrzebujemy wierzyć w Kościół Chrystusowy, dlatego że Kościół Chrystusowy jest konkretyzacją naszej wiary w Boga, wiary w Chrystusa. Chrystus przyszedł i tym, co uczynił na ziemi, oczywiście zaprosił nas do tego, byśmy realizowali naszą bliskość z Nim także we wspólnocie. Kto więc wierzy w Kościół tak naprawdę, konkretyzuje w realiach czasu, tutaj i teraz, swoją wiarę w Boga. Dlatego te dwie prawdy, wiara w Boga i wiara w Kościół, są prawdami w pewnym sensie nierozerwalnymi.
A kto może świadomie powiedzieć, wierzę w Kościół Chrystusowy?
Myślę, że świadomie może powiedzieć, wierzę w Kościół Chrystusowy ten, który czuje się Kościołem, który czuje się częścią wspólnoty, który nawet jeśli poszukuje, nawet jeśli stawia pytania, nawet jeśli koleje życia albo różne okoliczności sprawiły, że ta jego bytność w Kościele nie jest taka, jaką sobie sam wyobraża, albo taka, jaką powinna ona być. To dla niego też w Kościele jest miejsce, dla niego jest też zaproszenie, by powiedział: wierzę w Kościół Chrystusowy, nawet trochę na kredyt, po to, by potem, będąc we wspólnocie, gdy tej wspólnoty rzeczywiście doświadczy, ta świadomość i ta stanowczość tego wyznania była coraz pewniejsza i piękniejsza.
W Kościele jest też wiele, są różne rozłamy i kryzysy. Jak jednak Kościół może okazywać tą jedność?
Oczywiście pierwszy i podstawowy zwrot to jest zwrócenie do Boga, bo On jest przede wszystkim źródłem jedności, On jest źródłem pokoju i tego wszystkiego, czego nam często, ludziom, pod wpływem naszych ludzkich słabości czy niedomagań brakuje. Ale oprócz tego musimy też oczywiście starać się poprzez dialog, poprzez też wykorzystanie tego szczególnego zaproszenia papieża Franciszka, jakim jest synodalność Kościoła, by się spotykać, by się nawzajem słuchać, by ze sobą rozmawiać, by diagnozować też pewne trudne sytuacje w Kościele i diagnozować emocje, które są z nimi związane, a potem w duchu tego samego dialogu, w duchu jedności i budowania tej jedności, co nie jest oczywiście rzeczywistością trudną, zaradzać tym trudnym sytuacjom i potrzebom tych, którzy rzeczywiście zwątpili w Kościół czy w niego po prostu nie wierzą.
Jakie właśnie ma znaczenie proces synodalny w budowaniu, w kształtowaniu tego programu na rok duszpasterski?
Ogromny. Myślę, że dlatego też jedną ze ścieżek realizacji tego programu jest właśnie kontynuowanie tego dzieła synodalnego, tak go nazwaliśmy. Bo jest to przestrzeń, w której przede wszystkim słuchamy Ducha Świętego, to po pierwsze, a więc nie odcinamy się od tej wertykalnego wymiaru Kościoła, a potem bardzo pięknie reprezentujemy też ten wymiar horyzontalny. To znaczy spotykamy się, wspólnie się modlimy, wspólnie słuchamy Słowa Bożego, wspólnie mówimy o naszych pragnieniach, marzeniach, wątpliwościach, staramy się je rozwiązywać po to, by wspólnie iść dalej, a więc konkretyzacja wiary w Kościół dokonuje się właśnie poprzez synodalność, a więc to, co jest naszym wyznaniem, jednocześnie ma stać się potem naszym życiem. I ten model synodalny, uważam, jak najpiękniej odpowiada temu przejściu od wyznania do praktykowania tej prawdy wiary, jaką jest wiara w Kościół w codziennym życiu.
Czy ten rok liturgiczny i tegoroczne hasło może być też formą praktycznej realizacji hasła franciszkańskiego Idź i odbuduj mi Kościół?
Jednym z celów tego programu duszpasterskiego jest odbudowanie wiarygodności Kościoła. Więc myślę, że odbudowanie wiarygodności Kościoła jest też odbudowaniem Kościoła jako takiego i wspólnoty, dlatego że wiarygodność sprawia bliskość i z Bogiem, i z, oczywiście ze wspólnotą, a to ciągle buduje Kościół, buduje wspólnotę.
Wierzę w Kościół Chrystusa. Jak rodzina może przekładać w życiu codziennym to hasło?
Myślę, że to jest bardzo dobry temat dla rodzin właśnie, aby coraz bardziej stawały się aktywnymi podmiotami w Kościele. Ewa Porada, archidiecezjalny doradca życia rodzinnego archidiecezji katowickiej. Czyli odnajdywały swoje miejsce. Podstawowym zadaniem rodziny, które nam określił już Jan Paweł II, Familiaris Consortio, było to, żeby przekaz wiary w rodzinie, ale też budowanie relacji między małżonkami czy służba życiu. W tym programie chcemy rzeczywiście po pierwsze pokazać tą misję rodziny w Kościele, że rzeczywiście ma swoje zadania do spełnienia, bardzo konkretne zadania. Chcemy pomóc rodzinom odkrywać ich charyzmaty, ich dary, ich miejsce w Kościele i zainspirować ich do tego, w jaki sposób mogą przekazywać wiarę przede wszystkim swoim dzieciom, ale też w środowiskach, w których żyją, pracują, żeby rzeczywiście stawali się odpowiedzialnymi za Kościół też.
Czy rodzina może być też Kościołem Chrystusa? Jak można się, jak budować taki Kościół w rodzinie?
Nie tylko może, ale jest. To jest właśnie też jeden z tematów, brzmi, że ta rodzina jest najmniejszą właśnie taką komórką Kościoła. I to nie jest obojętne, w jaki sposób ona wygląda, bo jeżeli porównamy to, rzeczywiście tu jest akurat w materiałach taki obraz do cegieł, które budują konkretny budynek. Jeżeli ta konkretna cegła jest zmurszała i takich cegieł będzie więcej, no to budynek budynek będzie w kiepskim stanie, jest takie porównanie, więc bardzo ważne jest, żeby te rodziny były żywymi członkami, żywymi komórkami Kościoła.
Jak przekazywać wiarę też dzieciom, czy mogą zrozumieć, czym jest Kościół?
To nie są treści, które byłyby niezrozumiałe dla dzieci, więc jeżeli rodzice pokażą, jeżeli najpierw rodzice sami poczują się Kościołem, czyli tymi żywymi członkami powołanymi przez Pana Boga do tej konkretnej wspólnoty, od tego zaczynamy, żeby właściwie pokazać, czym jest Kościół, że jest taką wspólnotą, do której Pan Bóg powołuje po imieniu każdego z nas, do konkretnej roli, do konkretnej funkcji w Kościele. Jeżeli rodzice to zrozumieją, w prosty sposób będą w stanie przekazać to swoim dzieciom.
W minionym tygodniu w Czarnkowie odbył się wernisaż wystawy poświęconej Kościołowi pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Przy tej okazji zaprezentowano stworzone przez lokalnych historyków, a także archeologa i fotografa album zdjęciowy, będący przewodnikiem po sanktuarium. Czarnkowski kościół wciąż bowiem skrywa wiele tajemnic, a niektóre zostały ujawnione właśnie podczas tworzenia albumu oraz wystawy. Był tam również Przemysław Stochoj.
O kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny mówi się, że jest to perełka północnej Wielkopolski. Karolina Rążewska-Golik, kustosz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. Dlaczego? Ponieważ jest to jeden z najstarszych obiektów sakralnych właśnie w tej części Wielkopolski. Dla samego Czarnkowa nie ma starszej świątyni, która by traktowała o historii Czarnkowa, ponieważ w niej są zawarte namacalne świadectwa właścicieli miasta, rodziny Czarnkowskich. To właśnie w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny jest cała kaplica, jak gdyby poświęcona rodzinie Czarnkowskich. W niej znajduje się przepiękny ołtarz anioła stróża, który to anioł stróż wiedzie dziecko, trzyma je za rękę. Na tym obrazie widać również pewne zabudowania. My domniemamy, że są to zabudowania ówczesnego zamku właścicieli miasta, czyli rodziny Czarnkowskich. W tej kaplicy znajduje się również pomnik Macieja i Katarzyny Czarnkowskich, jeden chyba z najlepszych wykonanych w całej Polsce. Tak przynajmniej się ostatnio jacyś profesorowie wypowiadali. Ale przede wszystkim znajduje się tam sarkofag Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, który zmarł w roku 1627. Tam wraz z żoną spoczywa do dnia dzisiejszego. W tym sarkofagu jest trumna i tam oboje spoczywają.
I tutaj chyba z tej trumny mamy drzwiczki
tak.
Na wystawie.
W ogóle historia samego sarkofagu jest dość ciekawa, ponieważ początkowo ten sarkofag wcale nie znajdował się w tej kaplicy, tylko był w krypcie i on tam sobie był do XIX wieku. Niestety stan zachowania był już na tyle zły, że trzeba było wyjść z tym sarkofagiem i umieszczono go właśnie w kaplicy aniołów stróżów.
Jest widoczny dla wiernych?
Właśnie chodzi o to, że jest widoczny dla wiernych. Jest to majstersztyk roboty rzeźbiarskiej ludwisarskiej, ponieważ oprócz samego portretu trumiennego, który przedstawia Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, tam znajdowały się również drzwiczki do sarkofagu. I z tymi drzwiczkami również wiąże się taka fajna historia, ponieważ one w latach 80. zginęły. Były cały czas w kościele. Źródła podają, że one z pewnego momentu były zawieszone na ścianie w kaplicy, ale od lat 80. nie ma. I dopiero w ubiegłym roku te drzwiczki jak gdyby zostały odnalezione. Tutaj muszę wspomnieć postać swojej koleżanki, pani Romki Bartkowiak, która jest również współautorką przewodnika. Otóż po iluś pismach odnalazłyśmy te drzwiczki. Okazało się, że one są w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.
Na drzwiczkach takich metalowych mamy postaci.
W czym pokładamy ostatnią? Wiara i nadzieja. I właśnie są to postaci wiary i nadziei.
Te zabytki, które tam są, bezpośrednio dotyczą rodu Czarnkowskich, herbu na łęcz, Romualda Bartkowiak, archeolog, twórca albumu, które de facto przez poprzedników były zachowywane, a po dziś dzień przez gospodarzy, chociażby księży, proboszczów, pielęgnowane.
Czyli to też jest ważne właśnie w takich miejscach, że parafia, duchowni dbają po prostu o te zabytki.
Tak.
A to tak się zdarzało właśnie dawniej, że fundatorzy kościołów byli potem chowani w tym kościele?
Kolatorzy, fundatorzy kościoła byli chowani w kościele. I tak mamy w przypadku rodu Swinarskich i podobnie rodu Czankowski herbu na łęcz.
Wchodzimy do kościoła, wiadomo, widzimy ten ołtarz główny, który przedstawia świętą Marię Magdalenę. On jest wyjątkowy na swój sposób.
Jest wyjątkowy na swój sposób, ponieważ zawiera wszystkie charakterystyczne cechy dla baroku. A więc chociażby ta czaszka, która mówi vanitas, a więc przemijanie, ulotność. Ale w samym kościele znajdują się jeszcze dwa niesłychanie cenne dzieła, ponieważ w ołtarzu świętej Anny oraz w ołtarzu aniołów stróżów znajdują się dwa obrazy, które pochodzą spod pędzla barokowego malarza gdańskiego, wybitny w swojej klasie z tamtej epoki, Hermana Hanna. Zresztą obraz świętej Anny, mówi się o nim Arbor Virginis. To jest taka specyfika jak gdyby obrazu, która opowiada genezę rodziny.
Ksiądz Krzysztof Makosz, proboszcz parafii świętej Marii Magdaleny w Czarnkowie.
Pewnie księdza cieszy ta publikacja, bo trochę promuje też Kościół.
Oczywiście, jestem bardzo zadowolony z naszego przewodnika albo albumu, bo jest on tak pięknie zrobiony, że możemy nazwać go albumem. I myślę, że właśnie najwartościowszą kwestią tej publikacji są właśnie piękne zdjęcia, które ukazują też piękno naszego kościoła, w którym różne style się mieszają, a najważniejsze jest to kościół barokowy.
Sławomir Czarnecki, zdjęcia.
Trudno się tworzy właśnie zdjęcia, robi się zdjęcia takim miejscom sakralnym, takim elementom sakralnym?
Na pewno trudno, ale już mam wprawę, bo robiłem zdjęcia do albumu w Sanktuarium Lubaskim.
Coś pana zdziwiło w czarnkowskim kościele?
W czarnkowskim nic, dlatego że przez lata chodzę na msze i więcej obserwuję rzeźby i malowidła, niż skupiał się nad modlitwą.
Ale udało mi się dzięki proboszczowi, księdzu Krzysztofowi Makoszowi, chyba wyciągnąć ze skarbca jedne z najciekawszych obiektów w kościele Marii Magdaleny. A więc mamy pacyfikał z 1637 roku, mamy monstrancję z 1632 roku, ufundowaną przez Katarzynę Czarnkowską. Mamy przede wszystkim XVII-wieczny kielich.
Proboszcz miał jakieś opory, żeby to udostępnić muzeum?
Proboszcz oczywiście zawsze ma pewne opory, ale w przypadku naszej świątyni, zwłaszcza jeżeli właśnie pracownik konserwatora robi przewodnik, to możemy mieć wielkie zaufanie. Także myślę, że było duże zaufanie między nami.
Wspomniał ksiądz, że niektóre nawet kielichy, ten tutaj akurat jest XVI-XVII wiek, one są wykorzystywane nadal przez księdza.
Tak, są wykorzystywane, oczywiście przy największych uroczystościach, nie są na co dzień.
Ale wiem, że też w albumie pojawiło się takie zdjęcie skrypty, które może niektórych przerażać.
Zdjęcie może przerażać. Z takiej ciekawostki przyjechała firma, która podniosła dekiel tak zwany i mieliśmy 10 minut na zrobienie zdjęć. Razem z zamknięciem. Także było szybko, trzeba jeszcze dziewczyny robiły pomiary.
I był taki mrok tam delikatny?
No mrok był ogromny, dzięki lampie mogliśmy zrobić tylko zdjęcie.
A tam z kolei znajdują się trumny XVIII-wiecznych właścicieli miasta, rodziny Swinarskich. Mało tego, niedawno udało nam się skontaktować z potomkami rodziny Swinarskich i dzięki temu państwu mamy portrety Mikołaja i Anny Swinarskich, które nigdy wcześniej nie były publikowane nigdzie.
Kiedy pojawił się na wieży ten taki dosyć charakterystyczny zegar?
Ten zegar pojawił się pod koniec XIX wieku. Też jest napisane wszystko ładnie w albumie, w przewodniku.
A ktoś, kto mieszka w Czarnkowie, kto chodzi do tego kościoła co niedzielę, dzięki tej wystawie, dzięki temu przewodnikowi znajdzie coś nowego, znajdzie coś, czego nie wiedział?
Zdecydowanie tak, ponieważ my sami, pisząc ten album, odkryłyśmy jak dotąd niespotykane rzeczy.
Pani się przygląda tutaj tej wystawie, coś zaciekawiło najbardziej?
To znaczy, no ja jestem mieszkańcem Czarnkowa, więc tak na co dzień znam ten kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, ale właśnie patrząc na te zdjęcia i przyglądając się tym eksponatom w gablotach, stwierdzam, że tak właściwie to ja tego kościoła nie znam, mimo że już od wielu lat bywam w nim, powiedzmy, no dosyć często, ponieważ nie przyglądamy się, tak szczerze mówiąc, nie chodzimy, nie oglądamy tak jakby będąc turystą. I dzisiaj odkrywam ten nasz kościół na nowo.
Nie wiedziałam o tych cennych drzwiach. drzwiczkach.
Tak.
Do sarkofagu.
Tak, zaginiona, tego nie wiedziałam, że mamy to.
Myśli pani, że w tym kościele jest jeszcze coś nieodkrytego, co jeszcze mogliby archeologowie, mogliby historycy odkryć?
Myślę, że warto byłoby dowiedzieć się, gdzie znajduje się stary kościół i też rozpoznać zasięg cmentarza, który znajduje się wokół kościoła.
Którego teraz w ogóle nie widać.
Dzisiaj nie widać, jedynie wzmianki historyczne, źródłowe mówią o tym, że był.
Dodajmy, że wystawa w Czarnkowskim Muzeum będzie dostępna do końca listopada. Dzisiejsza Ewangelia sporo miejsca poświęca wiecznemu pocieszaniu i nadziei. Komentuje dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże! Początek listopada to czas odwiedzania cmentarzy naszych bliskich, tych, którzy odeszli. I ostatnio, kiedy byłem w podróży na południu Polski, przejeżdżałem przez jedno z małopolskich miasteczek, zobaczyłem właśnie, że już w zeszłą niedzielę, czyli tak trochę wcześniej, przed tym wspomnieniem bliskich naszych wiernych zmarłych, zobaczyłem przy jednym z cmentarzy bardzo dużo samochodów, bardzo dużo ludzi. I tak sobie właśnie przy tej okazji pomyślałem, że rzeczywiście, chociaż jest to jakieś nasze katolickie wydarzenie i nasza tradycja, to jednak większość ludzi, także niewierzących, w tym czasie chce być ze swoimi bliskimi zmarłymi. I pewnie dla części jest to jakiegoś rodzaju tradycja, przyzwyczajenie, ale myślę, że dla wielu, wielu jest to jakiś wyraz pamięci, miłości dla tych zmarłych, jakieś też tęsknoty. I wydaje mi się, że przy tej okazji także zarówno my, wierzący, jak i ci, którzy jakoś Pana Boga szukają lub gdzieś Go zagubili, przy tej okazji gdzieś mogą znaleźć w sobie to wychylenie właśnie ku temu, co nas przekracza, czyli ku temu pytaniu, czy rzeczywiście możliwe jest, że jesteśmy takim tylko błyskiem w tej ogromnej czasoprzestrzeni wszechświata, czy może jednak nasze życie ma jakiś większy sens. A co więcej, może jest tak, że to życie właśnie się nie kończy śmiercią, ale że się zmienia, że jest jakieś inne życie i ta wiara w życie pozagrobowe to jest coś, co w zasadzie można powiedzieć, że prawie od zawsze towarzyszy człowiekowi. Może nie wiara, ale taka nadzieja. Te starożytne, czy nawet jakieś bardzo stare groby, które są odnajdywane z takim wyposażeniem na ten drugi świat tych zmarłych, no jakoś o tym świadczą i wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy możemy sobie zadać rzeczywiście pytanie, czy może jednak jest jakaś nadzieja dla nas i oczywiście te nadzieje daje nam Pan Bóg, szczególnie w tym słowie, które dzisiaj nam przynosi, że to życie nasze naprawdę ma sens i że to życie naprawdę się nie kończy, ale jest życiem wiecznym, że każdy człowiek, który zaczął raz istnieć, już nigdy nie przestanie. Tak jak mówi dzisiaj zresztą święty Paweł, to słowa, właściwie Pan Jezus w tym słowie udziela nam dzisiaj takiego, jak on to określa, wiecznego pocieszenia i nadziei. Nadziei na to, że On nas stworzył nie po to, żebyśmy istnieli tylko na chwilę, ale że nasze życie ma ogromny sens i że nasze życie jest życiem wiecznym, życiem niezniszczalnym, życiem nieskończonym. I to jest też czas, w którym być może jakoś znowu wracają do nas te doświadczenia straty najbliższej osoby. Są wśród pewnie nas tacy, którzy niedawno kogoś stracili i to rzeczywiście jest bolesne i śmierć jest bolesna i sam Pan Jezus doświadczył tej straty przyjaciela, kiedy płakał właśnie nad śmiercią Łazarza. W liturgii pogrzebu mamy wspomniane te słowa, to wydarzenie, że Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza i rzeczywiście śmierć jest bolesna. Ale jednocześnie Pan Jezus, który płakał nad śmiercią Łazarza, jednocześnie Jego wyprowadził z grobu i ma tę moc, żeby każdego z tego grobu wyprowadzić, tak jak sam zresztą zmartwychwstał i jest pełen mocy, pełen życia i dlatego może być dla nas źródłem wiecznego pocieszenia i nadziei. I w jaki sposób też dzisiejsze słowo nam przynosi tę nadzieję, o tym opowiem za chwilę. Pierwsze czytanie dzisiaj to fragment drugiej księgi machabejskiej. Jest to taka, można powiedzieć, reportażowa opowieść, księga historyczna o powstaniu Machabeuszy za czasów panowania dynastii Seleucydów. To jest niecałe 200 lat przed Panem Jezusem, czyli czasy stosunkowo bliskie Panu Jezusowi. Jest to dzisiaj historia 7 męczenników machabejskich, którzy podczas prześladowania byli zmuszani do tego, żeby wyprzeć się wiary. Tak naprawdę wszelkie możliwe praktyki religijne były zakazane i groziła za to śmierć. No i oni pragnęli zostać wierni. Tych 7 męczenników machabejskich zginęli śmiercią męczeńską, ale wypowiadają niezwykle ważne słowa przed tą śmiercią, zwłaszcza jeden z nich, który mówi, że tak jak dostał życie od Pana Boga na początku, teraz to życie mu oddaje w imię swojej wiary za prawo, którego przestrzegał, za Torę, wierząc, jednocześnie ufając, ten Pan Bóg mu to życie odda. Że Pan Bóg ma moc życie mu zwrócić. I to jest taki pierwszy moment w Piśmie Świętym, taki wprost, który mówi właśnie o zmartwychwstaniu, umarłych. I moc tego męczeństwa, ich to męstwo w tym męczeństwie odnajdują przede wszystkim w Panu Bogu, ale też w tej ufności, że zostaną przywróceni do życia. I to jest coś, co nadaje też sens ich śmierci, że nie tylko giną w słusznej sprawie, ale też mają tę nadzieję, że to nie jest wieczna śmierć, ale że Pan Bóg im przywróci to życie, które Jemu z ufnością oddają. I Ewangelia, historia kolejna, kiedy tym razem Saduceusze przychodzą do Pana Jezusa, aby wystawiać Go na próbę, zadawać Mu trudne pytania. Zadają Mu pytanie właśnie, jak to jest możliwe, że jest zmartwychwstanie, skoro przytaczają historię związaną z prawem Lewiratu. Prawo Lewiratu to było takie prawo, które nakazywało, ono pochodziło z Księgi Powtórzonego Prawa. Prawo Lewiratu polegało na tym, że jeżeli brat miał żonę i ten brat umarł, to należało wziąć tę kobietę za swoją żonę i wzbudzić potomstwo swemu bratu. Po to właśnie, żeby jego ród, jego imię przetrwało. Wzbudzić mu potomstwo. No i historia z dzisiejszej Ewangelii, teoretyczna, abstrakcyjna trochę, ale że było aż 7 braci, wszyscy pomarli. I kogo będzie żoną po zmartwychwstaniu? No pytanie w zasadzie dość logiczne, ale pokazujące też zupełne niezrozumienie tego, czym jest życie wieczne i tak naprawdę, no skąd mieli rozumieć, czym jest, kiedy dopiero Pan Jezus jakoś wykłada, na czym to polega. I pierwsza rzecz taka, że to życie jest zupełnie inne. I być może też my mamy taką trudność często, żeby z tym myśleniem o życiu wiecznym, że gdzieś tam czasami słabnie nasza wiara w obliczu śmierci. Właśnie dlatego, jak to możliwe, bo to życie jest takie inne, że my go nie do końca rozumiemy. I Pan Jezus mówi, to będzie inne życie, że tam nie będzie już męża, żony, że będą jak aniołowie w niebie. I znowu to może w nas budzić taki niepokój, no to będzie może gorzej. To co, no nie będę blisko z moją żoną, z moim mężem tam w niebie. To też nie do końca tak, bo jak wierzymy, to życie będzie o wiele lepsze, większe, piękniejsze niż to, które mamy tutaj. I że ta miłość będzie jeszcze doskonalsza niż tutaj na ziemi. Właśnie równa aniołom. I druga rzecz to jest taka, że Jezus się powołuje na taką sytuację z krzewem gorejącym i Mojżeszem, który spotyka Boga w tym krzewie, gdzie padają takie słowa, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, którzy de facto w momencie tego spotkania przy krzewie gorejącym już nie żyją. I Pan Jezus mówi, czy Bóg by powoływał się na zmarłych? Nie, Bóg jest Bogiem żyjących i że ci patriarchowie żyją w Bogu, mimo że ich ciała są gdzieś tam pogrzebane w konkretnym miejscu za czasów Pana Jezusa. Właśnie było to w takim, ten mur chyba do dzisiaj nawet przetrwał, gdzie właśnie były te groby patriarchów. Nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o Ziemię Świętą, nigdy tam jeszcze nie byłem, ale że ich ciała jeszcze nie zmartwychwstały, ale oni żyją w Bogu, bo Bóg jest Bogiem żywych. Bóg jest w ogóle dawcą życia, czy nawet jak pięknie to określa Księga Mądrości, że On jest miłośnikiem życia. On chce, aby wszystko żyło i cokolwiek w ogóle sprzeciwia się życiu, w jakikolwiek sposób sprzeciwia się też woli Boga. Jest nieboże i po to też przyszedł Jezus, aby to wszystko naprawić, aby to wszystko, co nam odbiera życie, zostało zniszczone. Właśnie On to wziął po to na siebie na krzyżu i po to zmartwychwstał, żebyśmy mieli pełnię życia, żeby to życie wieczne stało dla nas otworem. I to w Nim jest ta nadzieja, że my będziemy istnieć wiecznie. I ciekawy taki językowy, może delikatny smaczek, że w języku greckim to słowo, że brat musi wzbudzić potomka swemu bratu, to wzbudzić jest bardzo podobne do słowa zmartwychwstanie. Wzbudzić ex anastazin, to jest trzecia osoba liczby pojedynczej, a anastazis to jest zmartwychwstanie, czyli dosłownie powstanie zmartwych. Dzisiejszy psalm też mówi, powstając ze snu nasycę się Twoim widokiem, wyrażając właśnie tę nadzieję, że kiedy przechodzimy przez bramę śmierci, to wpadamy w ramiona miłującego Ojca, że Bóg nas przyjmuje z ogromną miłością i daje nam życie wieczne. Takiej wiary, takiej nadziei życzę każdemu z Was. Też jakoś pamiętam w modlitwie o tych, którzy stracili bliskich, o to, aby Pan was pocieszył, aby dał wam, wlał w wasze serca ukojenie. Dobrej, spokojnej niedzieli z Panem Bogiem.
Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia. Życzymy Państwu także i my. Za uwagę dziękuję Łukasz Kaźmierczak i Paweł Krytkowski. Usłyszymy się ponownie w kolejną niedzielę, jak zawsze, tuż po godzinie 12.
Między niebem a ziemią.